Słuchają Państwo Tygodnia z Grzegorzem Kupczykiem w Radio Poznań.
Dzień dobry Państwu w niedzielne popołudnie. 5 września w kalendarzach, minęła godzina 17. Do 18.00 naszym gościem będzie Grzegorz Kupczyk, nasz artysta tygodnia, który świętuje właśnie 40-lecie pracy artystycznej, no i także 40-lecie kariery poznańskiej, bo właśnie stąd od samego początku nadaje i jak Państwo usłyszą za kilka chwil, nie zamierzał się nigdy stąd wyprowadzić i nadal nie zamierza niczego zmieniać. Grzegorz Kupczyk, najpierw Turbo, potem między innymi Non Iron i zespół Seti, który wciąż ma się nieźle, w zeszłym roku wydał znakomitą płytę. Brzmiał na niej jak 20-30-latki, a przecież Grzegorz Kupczyk już po 60. Czego nie słychać zupełnie w żadnym aspekcie jego funkcjonowania. Zapraszam Państwa na dłuższe spotkanie z naszym artystą tygodnia o nowych czasach, ale przede wszystkim o tym, co działo się właśnie 40 lat temu, a nawet trochę więcej, bo wcześniejsze jego chwile życia będziemy również wspominać. Do godziny 18. Grzegorz Kupczyk. Muzyka, którą wyśpiewał i opowieści na między innymi jej temat. Zapraszam. Grzegorz Kupczyk w studiu Radia Poznań. Nie pierwszy raz, nie piąty i nie
25.
Nie 25. Witam cię serdecznie.
Witam.
Może rozpocznę od takiej małej prywaty, że właśnie na początku lat 90. to nawet przez chwilę bardziej mi się kojarzyłeś z radiem właśnie, a nie z graniem muzyki, bo byłem namiętnym nagrywaczem tych wszystkich niespotykanych nigdzie indziej wtedy piosenek, które gdzieś tam do ciebie tu z Ameryki wtedy przylatywały.
Tak, prosto z tego Teksasu dostawałem materiały takie, które tutaj w Polsce w ogóle nie były znane. To się wtedy ta audycja nazywała Zero Rock 50. Między innymi udało mi się w Polsce niejako sprzedać, że się tak wyrażę, zespół White Zombie, Roba Zombie. Wtedy nikt nie miał pojęcia o tym, co to jest nagrania Soundgarden z tego okresu. No wspaniałe materiały, bo to były materiały bardzo często jeszcze nieobrobione, takie surowe, bez masteru. Świetnie się to słuchało.
40 lat Grzegorza Kupczyka na scenie. No muszę cię zapytać, jak to w ogóle brzmi w twoich uszach takie 40 lat.
Wiesz co, abstrakcyjnie zupełnie, bo ja jeszcze pamiętam bardzo dokładnie, wręcz full HD, jak się spotkałem z Wojtkiem Hoffmanem, jak się spotkałem z Januszem Maślakiem, ówczesnym menadżerem. Wtedy poznałem Andrzeja Sobczaka już tak naprawdę. Pierwsze, wiesz, spotkanie, podpisanie umowy z estradą, teraz to by się pewnie kontrakt nazywało. Wiesz, to jest takie żywe wspomnienie, bo ten czas uciekł bardzo szybko. Nie zdążył się wymazać, zamazać. Także to tak jakby szybko przewijał, posłuchał pierwszego nagrania, szybko przewijał taśmę, no to ona się nie zdąży zjechać, ta cała, ten narzut magnetyczny.
Choć trudno uwierzyć, że można tak mówić o takim szmacie czasu, prawda? No. 4 bite dekady.
4 bite dychy po poznańsku.
Tak jest. Kilka tygodni temu rozmawialiśmy o 40, o Poznaniu, o Andrzeju Sobczaku, o estradzie poznańskiej w kontekście zespołu Lombard.
No widzisz.
To wszystko było obok siebie.
Tak, to jest mniej więcej ten sam moment.
I wspominaliśmy też Andrzeja Sobczaka. Nie wszyscy wiedzą, że to nie tylko dorosłe dzieci, ale większość materiałów w ogóle, prawda? Na płycie pierwszej Turbo to właśnie...
Na pierwszej i na drugiej. Na pierwszej i na drugiej płycie właściwie to są teksty w 99% Andrzeja. Tych tekstów było dużo więcej, bo przecież niektóre nagrania nie zmieściły się, nie znalazły się na płycie Dorosłe Dzieci. One dopiero potem ujrzały oficjalnie światło dzienne przy wydawaniu różnych reedycji, boxów i takich rzeczy. Przy czym ja przy drugiej płycie, płycie Smak Ciszy, debiutowałem jako tekściarz z utworem Już nie z Tobą. No i tak się okazało, że jednak chyba będzie lepiej, jak będzie to pisał Rockman. No i tak zostało.
A z Andrzejem jak się współpracowało? Jak to w ogóle?
Oj, wspaniale. To znaczy, wiesz co, początki były dziwne, no bo on tutaj, wiesz, już znany poeta, już w ogóle koniec, ja sztubak totalny. Nawet pamiętam, mogę taką anegdotę opowiedzieć, bo gdy jeszcze nie byłem w Turbo, to śpiewałem w takim zespole Kontrast. Tam tym zespołem zajmował się późniejszy lider i założyciel zespołu Clinch, Rysiek Kniat. Rysiek też tam dał na klawiszach, aranżował to wszystko. No i Andrzej przyniósł tekst, a ja z kolei dałem mu swój tekst do wglądu. I wiem, że pamiętam, że tam w tym tekście było napisane: ciągle giniemy, błądzimy wciąż. No i Andrzej do mnie: stary, tak nie może być, to jest w ogóle źle napisane, to jest nieliteracko i tak dalej, i tak dalej. No, trudno, spuściłem głowę, no co miałem powiedzieć. No i po latach wielu w Turbo, chyba przy drugiej właśnie płycie, już byliśmy świetnymi kumplami i on napisał tekst o podobnym brzmieniu. Mówię, tej Andrzej, ale to przecież jest nieliteracko. Jak nieliteracko? No, przypomniałem mu tą sytuację, zaczął się tak śmiać. Mówię, co, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Nie? To, oczywiście nie w tym sformułowaniu, bo to się urodziło później, ale dało dużo do myślenia, że to tak po prostu, no wiesz, trzeba Sztubakowi przyłożyć. Ale ja to wspominam bardzo sympatycznie.
No i to, czy to faktycznie prawda, że wystartowaliście 12 grudnia 80 jeden na dzień przed, wiadomo.
Tak, to znaczy Turbo już istniało. Ja pojechałem podpisać z Andrzejem Łusowym do mieszkania Janusza Maślaka na Świcie, wtedy mieszkał, pamiętam tak dziś. Pojechaliśmy podpisać tą umowę ze Stradą, no i byłem przeszczęśliwy, bo to była chyba sobota, ile dobrze pamiętam, czy albo piątek może, no któryś z tych dni. I pamiętam, że w poniedziałek miała być pierwsza oficjalna próba. No i obudziłem się, jak to wszyscy teraz popularnie mówią, nie było tyle ranka. No i byłem załamany. Po prostu pół roku praktycznie czekałem, co się wydarzy. Już myślałem, że nic z tego nie będzie. No na szczęście wydarzyło się, no i poleciało.
Co u Grzegorza Kupczyka było wcześniej, kiedy Grzegorz Kupczyk był jeszcze dzieckiem i gdzieś się pojawiła muzyka w jego życiu. Jak to było?
Wiesz co, ja już o tym opowiadałem dziesiątki razy, ale to jest tak miłe wspomnienie, że naprawdę z ogromną przyjemnością teraz też to powiem. Chyba to miałem 6 lat, byliśmy w Międzyzdrojach na wczasach z mamą. Na Kawczej Górze, pamiętam, mieszkaliśmy i grał zespół No To Co. Ja się urwałem z ośrodka i tam z nimi zaśpiewałem te opolskie dziełchy. Moja mama przerażona szukała mnie gdzieś po ośrodkach, no bo wiesz, synuś zniknął, nie ma. I ktoś powiedział, panie kogoś szukam takiego chłopczyka małego. A to tam jakiś chłopczyk na scenie śpiewa. No i się okazało, że to byłem ja. Czyli takie pierwsze zderzenie. Potem bywało różnie. Słuchałem przeróżnej muzyki, na pewno nie rockowej, bo rockowej muzyki w Polsce przecież nie mieliśmy. Mieliśmy kogo Gniatkowskiego, Irenę Santor, jeszcze Foga, Urszulę Sipińską. Zresztą bardzo też, do dzisiaj bardzo chętnie słucham tych piosenek. Pewnie bardziej z sentymentu. No i potem powstawały pierwsze zespoły w szkole podstawowej. Założyłem zespół wokalny, coś a la Partita, pro contra, coś takiego. Dwie dziewczyny, dwóch facetów. No ale zdążyliśmy raptem wystąpić raz na zakończenie ósmych klas. No i potem w szkole zawodowej, no tam się zaczęło. Wiesz, to już były lata, gdzie młodzież się buntowała, podwiązane koszule, podarte dżinsy, długie włosy, jakiś papieros gdzieś za szkołą, tanie wino i tak dalej. No i tam poznałem chłopaków, którzy chcieli grać. Niewiele wszyscy potrafiliśmy, no taka jest prawda. No ale powstały pierwsze zespoły, pierwsze grania na akademiach w szkole, zespół Wbrew, zespół Deluxe. Potem nam się udało dostać do Pałacu Kultury ówczesnego, teraz Zamek. I graliśmy w zespole Kwant, prowadzonego przez pana Arka Stępniowskiego. I tam się nauczyliśmy najwięcej. No i potem z Kwantu trafiłem do zespołu Kredyt, z Kredytu bezpośrednio już do Turbo. Oczywiście pomiędzy tym był jeszcze różne inne zespoły, jak Save, jak jakieś tam działalności postpunkowe, nie wiadomo co, bluesowe. No ale to jest normalne, że się szuka w tym wieku.
Ale też szkoła muzyczna, tak?
Tak, to szkoła muzyczna to 86 rok. Ja do tej szkoły muzycznej składałem papiery kilkanaście razy. Ciągle, wiesz, złożyłem papiery, potem się nie chciało iść, i tak dalej, i tak dalej. I przyszła sytuacja, w której władze ówczesne zażądały, żeby móc wykonywać muzykę, trzeba mieć do tego uprawnienia. No to, żeby nie zdawać jakichś idiotycznych weryfikacji, po raz kolejny złożyłem papiery do szkoły muzycznej i wtedy już się dostałem. Zresztą wstawił się za mną Stefan Stulik, przyjaciel mojego taty z harcerstwa, ponieważ ja już byłem wiekowo trochę opóźniony, że tak powiem, do tej szkoły muzycznej. No i papiery złożyłem za późno. I mogłem się dostać tylko w wypadku, gdyby zwolniło się jakieś miejsce. No i Stefan Stulik zadzwonił do ówczesnego dyrektora szkoły muzycznej, pana Schuberta. Powiedział mu coś na tej zasadzie, że no wiesz, tego chłopaka należałoby przyjąć, bo jest zdolny. No i w rok szkolny zaczął się we wrześniu, to chyba jakoś z końcem października, początek listopada do tej szkoły się dostałem. Tam z kolei poznałem Marię Wietrzykowską, z którą potem założyliśmy Seti. No i tak to się kręciło.
Nawet słyszałem dzisiaj od Wojtka Wardejna, który też był wtedy w szkole
muzycznej. Tak, też. To był fajny rocznik, to był fajny rocznik. Wtedy w tym roczniku, słuchaj, w wydziale piosenkarskim i w wydziale wokalnym były takie osoby jak na przykład Magda Durecka, jak Stasiak z Papa Dance, jak Resiek Szpigiel z Wilczego Pająga, Maciej Matuszak z Wilczego Pająga, Tomek Gejs z Turbo przecież. To był taki rocznik, właśnie Wardejn, to był taki rocznik jakiś niesamowity. Halinka Benedyk, o, bo bym zapomniał. No, wszyscy byliśmy na tym samym roku praktycznie. To był taki wyjątkowy rocznik.
uśmiech rozwiał się jak dym. Zrozum, no wreszcie zrozum, że nie tak być miało. Tyle z tego zostało, że po prostu z bólu chce się wyć. Życie na pozór, nasz chleb powszedni, dziś tak nam potrzebny, gdy żal tamtych dat, gdy żal tamtych lat. Bo jak dalej z tym mamy żyć i jak zrozumieć, że my to wciąż my.
Pozorne życie z pierwszej legendarnej już płyty zespołu Turbo. Z samego początku lat 80. Grzegorz Kupczyk, który wyśpiewał większość tamtego materiału, jest dziś naszym gościem.
Kiedy pierwszy raz zaświtała taka koncepcja takiej muzyki w ogóle wtedy w Polsce, przecież niekoniecznie spotykanej na każdym kroku, prawda?
Wiesz co, pierwsze moje zderzenie, bo to było zderzenie. I nabiłem sobie solidnego guza w pozytywnym znaczeniu tego słowa. To była Hala Arena. Nie pamiętam, jaki to był koncert, z jakiej okazji. W każdym razie pamiętam, że występował zespół Dump, chyba z Holandii, i wystąpił zespół poznański Stres. Zespół Stres oczywiście grał pierwszy. I powiem ci, że jak zagrał zespół Stres, to ja doznałem szoku. Ja w ogóle nie wiedziałem, co się stało, co to jest. Wiesz, Rybicki na tej gitarze, długie czarne włosy, czerwona opaska na tych włosach, wiesz. Naparzali, to myśmy uciekli z miejsc pod scenę sprawdzić, gdzie jest schowany magnetofon, bo nie byliśmy w stanie uwierzyć, że polski zespół mógł grać w taki sposób. Normalny, czysty, klasyczny, regularny hard rock. Nieprawdopodobne to było. No i już wtedy dostałem bzika. Już zacząłem chodzić na takie imprezy do zamku. Amaformus to się nazywało, to amatorskie formy muzyczne. I tam występowały wspaniałe zespoły, między innymi Hades, właśnie Stres, Heam. Mhm. To była nieprawdopodobna impreza. Wspaniale grali. No i totalny już taki wypadek. To kiedy rodzice poszli, to była niedziela, pamiętam jak dziś, rodzice poszli do opery, ja zostałem sam w domu, miałem swój pierwszy magnetofon kasetowy MK-121, radio Sonata, bez możliwości nagrywania na kabel, tylko mikrofonem przy głośniku. I Kaczkowski urządził u siebie w audycji konkurs między zespołem Led Zeppelin i Deep Purple. Po prostu nie da się tego opisać. Ja przepraszam, jeżeli kogoś urażę, ale zawsze to mówię, że było to najlepsze doznanie od najlepszego orgazmu, jakikolwiek mógł być. Kiedy usłyszałem Burn, czy Mistreated, czy Without a Love, mnie naprawdę zakręciło się w głowie, spadł stopczany, nie wiedziałem, co się wydarzyło. No i wtedy już było przesądzone. Latanie z kablem, z magnetofonem, odgrywanie od kolegów, wiesz, kupno płyty za wszelką cenę. piękne czasy, to się potem odkrywało, potem się zastanawiało, jak się w ogóle te nazwy pisze, co to jest, kto gdzie śpiewa, jak, dlaczego. Każda litera była ważna na okładce płyty. Mm-hmm. To nie tak jak teraz, że weź ściągniesz ze Spotify'a, bo ci się podoba. Trzeba było wziąć, kupić płytę.
Nawet nie ściągniesz, tylko klikasz.
No właśnie, a to trzeba było kupić tą płytę za straszne pieniądze. No jeżeli na przykład powiem, że wypłata mojej mamy wynosiła wtedy 2300 zł, a ja za płytę dwójkę Cepelinów, pierwszą winylową płytę zachodniego zespołu, którą kupiłem w życiu, musiałem zapłacić 800 zł. No to...
Jak wydaliśmy trochę na te płyty w naszych życiach.
I tak zostało, ciągle wydajemy.
Ciekawe, że wspomniałeś Heam, bo całkiem niedawno temu rozmawialiśmy też z Markiem Bilińskim, który tutaj próbuje znaleźć pierwszych, gdzieś tutaj...
Powinny być teoretycznie.
Nagrywał, coś nagrywał. Kolejna, no trochę zapomniana karta historii też poznańskiej.
Oczywiście.
Nie mówię, że w ogóle.
Przecież tam grali późniejsi muzycy też Turbo, przez Marek Olszek i Przemek Pal i Heniu Tomczak, który Turbo założył przecież.
Mhm. Potem jeszcze musiało być zderzenie z tym aktualnym wtedy światem muzycznym, który nagle usłyszał waszą muzykę i co powiedział.
Wiesz co, to były fajne chwile, bo pamiętam, pomijam już te występy, bo trudno to nazwać koncertami, ale pomijam te występy tych pierwszych zespołów w klubach, gdzie grałem szanty, gdzie z kredytem, bardzo fajne koncerty, występy. Ale pamiętam swój pierwsze dwa koncerty z zespołem Turbo. One odbyły się w miejscowości Buk koło Poznania. I pamiętam, że wszyscy mieliśmy solówki, nawet ja wokalną. Każdy koncert trwał ponad 2 godziny. To było coś niesamowitego. Oczywiście na każdym koncercie był nadkomplet ludzi. I każdy kolejny koncert, każdy kolejne koncerty tak wyglądały. No był to taki okres, gdzie właściwie wszyscy wydawali złote płyty, wszyscy grali masę koncertów, bo to nie było tak jak teraz, że ktoś zagra, o, mieliśmy świetnie w tym roku 40 koncertów. Myśmy grali po 30 parę koncertów w miesiącu, czasem 2-3 dziennie. To była dopiero szkoła. I powiem ci, że reakcja była świetna, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o Zachód, to nikt nas nie znał, jeżeli byśmy to mieli wziąć pod uwagę, czy w ogóle kraje ościenne, bo no była żelazna kurtyna i dopiero w 80-tych latach, jak to się troszkę otworzyło, tą drogę utworzył zespół Kat, o ile dobrze chyba pamiętam. Potem się wyrwało troszkę TSA, troszkę Lady Punk, no i tak naprawdę najlepszy kontrakt z możliwych na tamte czasy właśnie miał Turbo. Troszkę to zostało zaprzepaszczone, no ale nieważne już dlaczego, nie warto dochodzić, z jakiego powodu. Tak się stało, no i koniec. No.
Wy jako zjawisko musieliście być postrzegani po prostu jako coś zupełnie niespotykanego. Chodzi mi o muzykę, o jej moc. 20 lat wcześniej tak pewnie na Beatlesów patrzono, nie?
Tak,
że co to za hałas w ogóle, prawda? Rodzice przecież pewnie tego jakoś nie mogli przeżyć, że taka muzyka nagle wchodzi na salony, nazwijmy to.
Powiem
prawda?
Ci, że moi rodzice byli wyjątkowi pod tym względem i myślę, że rodzice moich kolegów z zespołu Turbo też. Ale a propos Beatlesów, bo to jest bardzo ciekawe. Mieszkaliśmy jeszcze, też miałem chyba 6, może 7 lat, bo wiem, że myśmy się przeprowadzili tutaj, gdzieśmy się przeprowadzili i tutaj szedłem do pierwszej klasy. Ale pamiętam tą sytuację bardzo dokładnie. To był jakieś wczesne przedpołudnie albo wczesne popołudnie. I tata nastawiał radio, nastawiał muzykę. Tata bardzo dużo miał płyt, słuchał muzyki, ale bardzo lubił słuchać radia. I pamiętam, że mieliśmy Radio Stolicę, i nagle jakiś krzyk. A to co, wariaci, idioci. Dopiero po latach zorientowałem się, że to był Oh Darling Beatlesów. Więc dokładnie to, co powiedziałeś, że już na Beatlesów tak wtedy patrzono. Ale to był 65 rok, nie?
No tak, tak. No w sumie McCartney tam wrzeszczy w tym Oh Darling, tak, prawda? Wydziera się, jak wcześniej Lennon w Twist and Shout.
Tak, dokładnie, tak. I to na tamte czasy to było, Jezu, co się dzieje w ogóle, nie? Myślę, że mogło być podobnie w wypadku zespołu Turbo, to jest A czy Kata. No Kata to już w ogóle, przecież to było wtedy ekstremalne. Ja przecież pamiętam, że muzykę zespołu Halloween opisywano jako speed metal. To zupełnie się zmieniło. Teraz to speed metal to zupełnie co innego znaczy. Nie?
Nawet muszę ci powiedzieć, że z perspektywy redakcji muzycznej Radia Poznań na przykład aktualnej, to Szalony Ikar czy wiele innych utworów, to tak naprawdę są piosenki, które można grać o każdej porze, przynajmniej w takim
Oczywiście,
radiu zorientowanym rockowo. Nie?
Być może jest inaczej z muzyką typu zespołu Vader, Cut, tego typu. To potrafię zrozumieć, że może za dnia czy na wieczór, nie do końca, aczkolwiek też nie do końca się z tym zgadzam, bo jeżeli ktoś coś lubi, to po prostu będzie tego słuchał. Natomiast no może faktycznie jest ona mniej relaksująca dla tych, dla których relaksująca jest muzyka zespołu Turbo, czy TSA na przykład.
40 lat minęło od powstania zespołu Turbo, od powstania ich pierwszej płyty. Wtedy ta muzyka wydawała się niemalże ekstremalna, choć dziś przecież po 4 dekadach postrzegamy to zjawisko już nieco inaczej, o czym również będziemy rozmawiać z naszym artystą tygodnia, Grzegorz Kupczyk.
Sporo się pojawiło już tutaj wątków poznańskich, chcąc, nie chcąc. Chciałbym cię zapytać, dlaczego nigdy się z tego Poznania nie ruszyłeś de facto? Pewnie wiele razy gdzieś cię kusiło.
Nie kusiło mnie. Nie? Nie. Wiesz co? Uwielbiam to miasto. Jestem znany z miłości do Poznania. Zwiedziłem naprawdę... Właściwie nie wiem, czy jest miejsce w Polsce, w którym nie byłem. Zarówno ze względu na trasy, jakie były, na moje wycieczki, na chęć zwiedzania. Byłem w wielu miastach świata, ale powiem ci, że jak wracam do Poznania, nie wiem, może to jest melancholia, może wspomnienia, ale ja się czuję najlepiej. Nie podoba mi się wiele rzeczy, które się w tej chwili dzieją, wiesz, wchodzi jakby nowy świat, nie podoba mi się betonowanie miasta i tak dalej, nieistotne. Ale wiesz, ja tu już kiedyś powiedziałem, tutaj się urodziłem, tutaj umarli moi rodzice, tutaj tata był poszukiwany i ścigany przez gestapo, tutaj obserwowałem, jak to miasto rośnie, znam każdy kamień, łowiłem ryby na ręce w warcie, raki w rusałce też na rękę, chodziliśmy w jakichś bunkrach, wyciągaliśmy jakieś naboje, wiesz, to jest masa różnych wspomnień, kradzenie jabłek od sąsiadów z ogrodów i tak dalej. I nie wiem. Wiesz, bardzo lubię Gdańsk. Bardzo mi się podoba Gdańsk. Podoba mi się Wrocław. Ale jak wracam do domu, mówię do domu, czyli do miasta, to nie chodzi tylko o mieszkanie, no to wiem, że jestem u siebie po prostu. Jeszcze do niedawna na mojej ulicy mogłem zostawić otwarty samochód. Wiedziałem, że nikt mi nic nie ukradnie, bo wiedzą, że to ja, ziom. No więc wiesz, nie? Nie wiem, no kocham to miasto naprawdę. Pod każdym względem jestem, zawsze powtarzam, że jestem dumny z tego, że tu mieszkam. Rozpiera mnie duma w kwestii chociażby powstania wielkopolskiego i nie tylko. Postaci, które są z powstaniem związane z niepodległością państwa polskiego, bo to przecież tutaj się zaczęło.
W szkole muzycznej nawet miałeś ekipę, prawda, niesamowitą na roku, a potem w Estradzie Poznańskiej.
Dokładnie,
przecież.
Dokładnie, wspaniali ludzie, niesamowici koledzy, do dzisiaj się przyjaźnimy. Gosia Ostrowska, Magda Durecka, Halinka Benedyk, wiesz, to jest wszystko ekipa mega kumpli. My cały czas mamy z sobą kontakt. Jak się tylko gdzieś możemy spotkać, pośpiewać razem, to jajku, aż kwiczymy z radości.
Bo często się mówi, że żeby w Polsce zrobić prawdziwą karierę, to trzeba do tej stolicy jechać, że to jednak jest...
Wiesz co, było tak kiedyś. Ja pamiętam, że się tak mówiło rzeczywiście, ale no wiesz, jak ja mówiłem już parokrotnie teraz, podczas naszej rozmowy, świat się zmienił. Mamy internet, mamy inny kontakt. Co za problem wsiąść w samochód, pojechać do Warszawy na dany wywiad czy daną audycję, przesłać informacje, zrobić wywiad przez internet, nawet wideo. Zupełnie się to wszystko zmieniło. A mieszkać na miejscu, no co za problem, jak do mnie zadzwoni jakiś któryś z redaktorów, powie: Grzesiek, to co, jutro na 13, a co? No musisz być, bo jest taka audycja. No mam wolne, dobra, będę. No to co, no to wsiadam o godzinie 9 do auta, za 2,5 godziny jestem w Warszawie. Żaden problem, jestem na audycji. To już nie są te czasy, co kiedyś. Przeczuł
rzucił na dno. Jaki był ten dzień? Czy coś zmienił, czy nie? Czy był tylko nadzieją na dobre i złe? Jaki był ten dzień? Co darował, co wziął? Czy mnie wyniósł pod niebo? Czy rzucił na dno? Jaki był ten dzień? Czy coś zmienił, czy nie? Czy był tylko nadzieją na dobre i złe?
Są tacy, którzy twierdzą, że to jeszcze lepsza piosenka niż Dorosłe dzieci z pierwszej płyty zespołu Turbo i niesłusznie zapomniana trochę przez świat. My nie zapominamy z drugiego albumu Smak ciszy, przed chwilą Grzegorz Kupczyk, za chwilę także pan Grzegorz na naszej antenie, ale już nie śpiewający, ale mówiący.
A propos zmieniającego się świata, to skoro rozmawiam ze sobą ze świata rockowego, nawet hard rockowego, to nie mogę cię nie zapytać, czy jednak cię nie smuci to, w którą stronę świat jako tako poszedł, prawda? W tą bardzo nierokową stronę. No, musimy to przyznać.
Wiesz co, to jest kwestia chyba komercji i łatwizny, mi się wydaje. Ja pamiętam, to są ciekawe sprawy, ale one wnoszą dużo do naszej rozmowy, jeżeli właśnie mówimy o tej zmianie struktur muzycznych. Ja pamiętam, jak tu w radiu Paweł Kretkowski kiedyś przylatuje i Grzesiek, słuchaj, Sony wypuściło coś niesamowitego na rynek. Nie będziemy już grali z taśmy. Jak nie będziemy grali z taśmy? No nie, no co ty, nie w żadnej taśmy, zobaczysz. Taka kosteczka wielkości paznokcia i wszystko w to zmieścisz. No, to się popieprzyło, nie? Za chwilę weszły pendrive'y. Za chwileczkę weszły twarde dyski. Pamiętam moment, kiedy pojawił się na rynku taki samograj perkusyjny Sanyo. Jak myśmy się tym realizowali? Kto mógł przypuszczać, za chwilę wyjdą klawisze takie samograje i padną zespoły weselne, zaczną się jakieś sample, cuda. I to są początki tego wszystkiego. Natomiast potem te CD-ki jak weszły, jaka to była sensacja. Zobacz, teraz wszystko wraca. Wiara dostała fioła na punkcie kupowania winyli. Wszyscy nagle stwierdzają, że właściwie dźwięk z winyli jest lepszy, bo to fakt. Jeżeli chcesz kopa zrobić, no to z CD-ka wypuszczasz, ale jak chcesz posłuchać prawdziwego dźwięku, miękkiego, aksamitnego, to włączysz sobie winyla. I wiesz co? I to, że ten świat poszedł w tą stronę takiej elektroniki, to mi się wydaje, że to jest wszystko pokłosie tych spraw. To jest łatwiej, szybciej. Zobacz, jak świat jest nabuzowany muzyką tak naprawdę. Kiedyś tego nie było. Ja po brzmieniu byłem w stanie poznać Badzi, czy Nazaret, czy Parpli, czy Dio. Ja pamiętam, jak usłyszałem Black Sabbath z Dio, to byłem zaskoczony. Mówiłem, ale kurczę, Rainbow teraz mocno gra. Co to? Bo kojarzyłem głos Dio. Nie? A teraz Już nie byłoby tak łatwo. Smuci mnie, oczywiście, że mnie smuci. Smuci mnie ten fakt, ale z moich obserwacji wynika, że ten świat poszedł w tą stronę elektroniki, ale też dużo jednak ludzi wraca do tych analogowych brzmień, do analogowych produkcji. I mam cichą nadzieję, że ta muzyka rockowa jednak się utrzyma, aczkolwiek no nie będzie jej tak wiele i nie będzie ona tak priorytetowa, jak była w tych latach 80., o których mówiliśmy właśnie. Mm-hmm.
Nie brakuje takich postaci też teraz. Może nie ma motywacji takiej, jak kiedyś była, prawda, mm-hmm. w twoim przypadku.
Wiesz co, myślę, że tak jest, jak mówisz. Nie ma tych postaci, nie ma nas, czy nie ma tych innych z zagranicy. Nie ma godnych następców. Tak mi się wydaje. To był taki strzał dziesiątek czy setek ukrytych talentów. Teraz już tego nie ma. To zdarzają się oczywiście, że...
A dlaczego
tak.
nie ma?
No, wiesz co? A dlaczego nie ma już Mozartów, mhm. Bachów, Beethovenów, takich geniuszy? Nie wyobrażam sobie dzisiaj, żeby ktoś z współczesnych muzyków skomponował dzieło swojego życia, będąc głuchym i słuchając współbrzmień instrumentów, dotykając dłonią fortepianu, jak miał to miejsce z Beethovenem. Nie wyobrażam sobie pięciolatka komponującego jakąś ekstrasymfonię, jak w wypadku Mozarta. To gdzieś to są inne umysły, mi się wydaje.
Ale przez to, że ogólnie spada poziom człowieka?
Mi się wydaje, że tak. Komercja powoduje, że nie sięgamy dalej, nie grzebiemy w ścianie, żeby znaleźć kabel od prądu. Wiesz, co mam na myśli? Mhm. Jest ściana, jest fajnie. Prąd, lampa świeci. Mhm. Na tej zasadzie. Tak mi się wydaje. Oczywiście ja się mogę mylić, to jest tylko moje całkowicie subiektywne zdanie.
Chociaż czytałem ostatnio taki artykuł, że mądrzej już było.
Dobre. Mądrzej już było.
Tak się nazywał i był poparty badaniami takimi, że szczyt ilorazu inteligencji człowieka jako tako mhm. był w połowie lat 70. i od tamtego czasu się obniża.
Jest to możliwe. Oczywiście są ludzie, bo przecież tacy, chociażby weźmy programistów, to są mózgi mega. To są ludzie niezwykle zdolni, tylko już w innym kierunku. Nie? Ja kiedyś miałem taką rozmowę, jak ktoś czasem powie, że no dał radę. Mówię, chłopie, na scenie nie ma czegoś takiego, że dasz radę. Dasz radę, to możesz przenieść dwa worki cementu na budowie. Na scenę wychodzisz i jesteś, albo cię nie ma. Jesteś dobry, albo do kitu. Nie ma innej opcji.
przez palce piaskiem biegnie czas. Krzywym zwierciadle swym odbiciem wciąż masakruje własną twarz. To już ostatnie chwile za sobą.
Zespół Seti przedwczoraj wieczorem zagrał ognisty koncert w klubie u Bazyla w Poznaniu. Rozpoczął świętowanie 40-lecia działalności Grzegorza Kupczyka, które my rozpoczęliśmy w poniedziałek. I kończymy dzisiaj, bo to artysta tygodnia, który także jest bohaterem naszego wywiadu tygodnia. Wracamy do rozmowy.
Gdy włączyłem pierwszy raz Oczy martwych miast, wróćmy do teraźniejszości, ten głos się niesie niesamowicie cały czas. Jak ty to robisz w ogóle?
Wiesz co, dbam o siebie. Naprawdę dbam o siebie. Czasy drugs and rock and roll, te rzeczy trzeba było odłożyć na półkę, bo przyszedł taki moment w życiu, kiedy musiałem usiąść i się zastanowić nad sobą, bo nikt z nas święty nie był, powiedzmy sobie szczerze. I bardzo dużo dała mi oczywiście szkoła muzyczna, naprawdę bardzo dużo. Wydział wokalny pokazał mi niesamowite historie, jak dbać o głos, jak śpiewać ponad chrypą, jak się słyszeć, jak to wszystko synchronizować i w ogóle technika. W pewnym momencie też odkryłem działania fizyczne, czyli treningi, zdrowy tryb życia, całkowite odrzucenie i oddalenie się od kwestii palenia. Unikałem pomieszczeń, gdzie ludzie palą, stanowczo nie palę. Wiesz, jak ktoś powie, no nie mów, że nie pijesz. Oczywiście, że piję. Jestem normalnym, zdrowym facetem i lubi sobie wieczorem posiedzieć, popić wina, czy wypić jakiegoś drinka, bo byłbym nienormalny. Ale nie robię czegoś takiego, że wiesz, koncert, ja muszę wypić pół flaszki whiskacza czy czegoś, bo to jest po prostu głupie i to się nie sprawdza. Treningi, ćwiczenia fizyczne, w miarę zdrowy tryb życia, w miarę zdrowe odżywianie, to jest wszystko bardzo, bardzo istotne. I komfort psychiczny, to jest bardzo ważne. Dla mnie, kto wie, czy nie jest najważniejsze obok ćwiczeń, bo nawet specjalnie stworzyłem, nie wiem jak to nazwać, wybudowałem sobie miejsce, oazę, które nazywam szumnie Rancho. Ja tam spędzam większość czasu, pół roku praktycznie, bo jak jest już zimno, to już tam różnie bywa. I tam mam wszystko, co mi jest do szczęścia potrzebne. Oprócz tych elektronicznych bajerów typu internety, bzdety, mam muzykę, mam instrumenty, mam przyrodę, zieleń, śpiewające ptaki. To mnie tak relaksuje. Jestem tak wyciszony, że mnie naprawdę trudno wyprowadzić z równowagi. Jestem uspokojony, rozleniwiony. Nie wiem, jak to określić, ale na koncercie wychodzę i musi być czas.
Ciekawe, że jak się ma te 20 lat, to się oczekuje i szuka właśnie niespokoju, prawda? Potem gdzieś to się zmienia, pewnie po 40.
Wiesz co, ale to nawet, bo ludzie wtedy mówią, że to idzie z wiekiem, człowiek się wypala. To nie tak, tylko już zauważasz pewne rzeczy. Najpierw się wydaje, że wszystko, a potem dostajesz parę kopniaków w życiu i zrozumiesz, że no jednak chyba nie wszystko, nie? Są rzeczy i rzeczuchny. Są równi i równiejsi. To jest przykra prawda życia, ale takie są fakty i nie ma się czego oszukiwać, że jest inaczej. I człowiek zaczyna wyhamowywać, no i staje przed koniecznością wyborów, niestety. No bo jeżeli ja, tak mówiłem wcześniej, stanąłem przed koniecznością wyboru, albo jestem rock'n'rollowiec w tym negatywnym znaczeniu, albo będę śpiewał do końca życia i 3 dni dłużej, jeżeli się uda, no to wybrałem tą drugą opcję oczywiście.
No właśnie, o to też chciałem cię zapytać, bo 40 lat to trwa. Nie miałeś takich myśli, żeby uciec z tego świata jednak, prawda? Zająć się czymś innym.
Rozumiem. Oczywiście, że były chwile zwątpienia. Były, ale trwało bardzo krótko. Najgorszym okresem w moim życiu, jeżeli rzeczywiście mogę to powiedzieć i mogę się przyznać, to był okres po śmierci mojej mamy, ale tu wielu ludzi wokół mnie się znalazło i postawili mnie do pionu, mimo przeżyć, jakie miałem, śpiewałem. Ale drugi taki bardzo przykry dla mnie okres i ciężki, to był okres tego roku, styczeń, może nawet grudzień do marca. Wiesz, coraz dłuższe dni, zima była brzydka, ponura, ten cały lockdown, knajpki zamknięte, siłownie zamknięte, koncertów nie można było robić. I przyznam się szczerze, że trzymałem się bardzo długo, ale okres gwiazdki i potem okres stycznia był dla mnie bardzo ciężki do przejścia. No ale na szczęście znowu znaleźli się przy mnie ludzie, którzy dbali o to, żebym tej formy nie stracił. Głównie moja żona Magda, Maria Wietrzykowska, Tomek Targosz z naszego zespołu, basista, który praktycznie spowodował, że zespół, i to mu trzeba oddać honor, on spowodował, że zespół grał regularne próby. Bo były takie momenty, kiedy mi się po prostu nie chciało, a on tak to wszystko zmontował, że te próby były. I każda kolejna próba powodowała, że ja oddychałem po raz kolejny. No i na szczęście jakoś to wszystko przetrwało. Dostaliśmy do zespołu nowych, dwóch młodych, bardzo fajnych muzyków, którzy też mnie bardzo wspierali. Mowa tutaj o Piotrze Szpaliku i Jakubie Kaczmarku. I to wszystko poszło w takim właśnie kierunku. Czułem się troszkę nawet w pewnym momencie reanimowany, ale w tym pozytywnym znaczeniu. Nie będę udawał, że nic się nie stało, bo tak stało się. Był taki okres, który mnie przybił trochę do ściany. No ale na szczęście nie tak długi i nie aż tak szkodliwy, jakby się mogło wydawać.
Jak się umawialiśmy na ten wywiad, to padły takie słowa, że przed południem ja zaproponowałem to co 10:00. O nie, przed 10:00. No właśnie, większość naszych słuchaczy pewnie też tak myśli, że rock'n'rollowiec to pewnie śpi do 12:00.
Ale ja bardzo późno chodzę spać.
O, ale też.
Tak, tak. U mnie w zespole też się do pewnego momentu śmiali. No Grzesiu, 11:00, co ty w nocy wstałeś? Tylko dopiero potem zaczęli zauważyć, że ja idę druga spać. Bo ja siedzę, pracuję, piszę teksty, robię linię melodyczną, piszę muzykę, załatwiam wiele spraw dla zespołu, kontaktuję się ze sponsorami. Często bywa tak, że kontakt z osobami z zagranicy jest tak późny, dlatego że oni właśnie mają dzień. Więc no, to już nie będę do nich w nocy pisał, kiedy u nas jest południe. I to jest z tym związane, więc jak ja tam klapnę, powiedzmy, o tej drugiej czy trzeciej w nocy, no to wiesz, no, nie ma siły, no budzę się 9:10 i to nawet, wiesz, nie ma czegoś takiego, że Grzegorz, 6:00 rano musimy jechać. Nie, w ogóle nie ma takiej szansy. Oczywiście, trzeba, wstanę, bo ja taki jestem. Ja się w życiu swoim napracowałem i wiem, co to znaczy. Fizycznie się napracowałem. Ale jak nie muszę, no to wolę się wyspać, bo wtedy jestem bardziej kontaktowy, lepiej się czuję. No po co mam być, wiesz, po mrukiem gdzieś jakimś tam niedospanym, nie? Ale nie jest to spowodowane lenistwem, że ja cały dzień leżę w łóżku i nic nie robię. Nie, jest to po prostu spowodowane tym, że idę później spać. Ja wyśpię swoją porcję godzin, jak normalnie to przypada 7-8 godzin, ale no bez przesady. No.
Ja myślę, że niektórzy może myślą, że ty człowiek związany z muzyką rockową, nie związany z taką ścisłą czołówką najpopularniejszych artystów na przykład w kraju, to pewnie musi mieć jeszcze 4 inne zajęcia, prawda? No bo przecież z rocka to się nie da wyżyć. Tak sobie.
Wiesz, no ja, jak sam mówisz, 40-lecie. Ja już sobie wypracowałem pewną pozycję, pewne finanse, pewne oszczędności, które bardzo pomogły mi przetrwać ten okres teraz tej pustki koncertowej. Co nie znaczy, że one są bez dna, te wszystkie konta, to też zaczyna się powoli tam robić cienko. Ale ja lubię muzykę, lubię się udzielać i dlatego często było tak, że poza Seti czy poza Turbo ja miałem jeszcze masę innych udziałów, projektów. Przecież ja mam nagranych publikacji wydanych z moim udziałem chyba z 64 sztuki. Już nawet niektórych nie pamiętam. Gdzieś te płyty są, bo ja zawsze chcę mieć tą płytę. I te płyty tam na półkach gdzieś są. Niektóre są w piwnicy pochowane w kartonach, no bo musiał mieć ścianę tych wszystkich swoich płyt. Ale robiłem to nie dla pieniędzy. Może za wyjątkiem 2-3 rzeczy, które zrobiłem stricte dla kasy. To są po prostu rzeczy, które nagrywałem z przyjaciółmi, dla przyjaciół, dla radości, po to, żeby po prostu być.
Żywa legenda polskiego rocka, artysta śpiewający na płytach zespołów Turbo, Non Iron, Seti i wielu innych płytach, wielu innych projektów muzycznych. Będziemy do tej rozmowy jeszcze wracać, ponieważ mogę Państwu zdradzić, że nie wszystko udało nam się dzisiaj zmieścić. Nasze podsumowanie 40 lat kariery Grzegorza Kupczyka było nieco dłuższe i na pewno w najbliższych tygodniach do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Proszę być w pobliżu radioodbiornika nastawionego na Radio Poznań. Tymczasem jeszcze przez chwilę nasz artysta tygodnia Grzegorz Kupczyk będzie śpiewał. Tym razem w towarzystwie swoich przyjaciół. Marcin Rzyski, Grzegorz Kupczyk, dziękujemy. Dobrego niedzielnego popołudnia i wieczoru. Do usłyszenia.
Thank you. szewko.